jest niezmiernie trudno powiedzieć coś jeszcze po wysłuchaniu tylu świetnych wypowiedzi, naprawdę świetnych wypowiedzi. Ja mogę tylko podzielić się pewnymi oderwanymi refleksjami, które nasuwały mi się słuchając innych. Nie wiem, czy ja trafnie odczytuję intencje papieża, ale czytając i słuchając to wszystko, co powiedział na Ukrainie, wydaje mi się, że chodziło mu o dowartościowanie Ukraińców, o pobudzenie ich poczucia dumy narodowej, do wzmocnienia ich poczucia tożsamości narodowej. I to nie było podyktowane żadnymi przesłankami politycznymi. To było podyktowane autentyczną miłością i zrozumieniem, głębokim zrozumieniem dla losów tego nieszczęśliwego narodu, który przez 4 wieki żył w niewoli. Proszę Państwa, miałem, wracając jeszcze do tego problemu dowartościowania, mnie się zdaje, że z tych intencji papieża, z jego stosunku do Ukrainy, wynika pewna nauka dla nas. Bo w moim przekonaniu nawet Polacy, którzy uważają siebie słusznie za przyjaciół Ukraińców, mają podświadomy kompleks wyższości. I nawet w tym stosunku chęci pomagania czy współpracy jest jakiś element paternalizmu, który musi budzić skutki i reakcje odwrotne od zamierzonych. Jest niesłychanie ważną rzeczą, abyśmy właśnie z uwagi na to, że nam bardziej się poszczęściło, a także, że dzięki samym sobie osiągnęliśmy dużo w ciągu tych ostatnich 10 lat, żebyśmy umieli z pewną pokorą podchodzić do naszych sąsiadów ukraińskich, z tym samym poczuciem zrozumienia dla ich przeszłości, ze zrozumienia dla ich emocji i dla ich losów. I żeby stosunki między nami były stosunkami między bliźniakami, a nie między starszym i młodszym bratem. I to jest w moim przekonaniu absolutnie niezbędny warunek tego prawdziwego pojednania z Ukrainą. Bo przecież w naturze ludzkiej tkwi zawsze element zazdrości i zawiści. I że ten wzór polski może niestety budzić właśnie te ludzkie, zwykłe uczucia. My musimy być tego świadomi i musimy postępować w taki sposób, aby tego rodzaju reakcje gasić, żeby one nie występowały. To jest jedna z moich refleksji. Druga. Ja miałem wielki ten przywilej i zaszczyt, że byłem zawsze w Rzymie zapraszany na posiłek z papieżem. I ten przywilej zawdzięczam pewnej okoliczności. Przepraszam, że opowiadam tu pewną anegdotę. Mianowicie, kiedy się przedstawiłem kardynałowi Karolowi Wojtyle we Frankfurcie w roku 75 z okazji jubileuszu księdza prałata Lubowieckiego, powiedział mi: pan się nie potrzebuje mi przedstawiać. Ja poznaję pana po głosie, bo ja słucham Wolnej Europy jak się golę. A ja się golę bardzo rano, kiedy nie ma zagłuszenia. I myślę, że może wspomnienie tego kontaktu z Wolną Europą sprawiło, że jestem bardzo uprzywilejowany, bo jestem zapraszany na posiłek, ile razy jestem w Rzymie. I dwukrotnie tematem rozmowy była możliwość tej pielgrzymki do Moskwy, jak gdyby wieńczącej te apostolskie wędrówki po świecie śladami Pawła Apostoła. Ale niestety nie mogę ulec pokusie powtórzenia Państwu tej rozmowy, bo istnieje każda wypowiedź prywatna papieża, jest wyrazem ogromnego zaufania do rozmówcy, że nie będzie jej cytował. Chciałbym tylko powiedzieć, że dla mnie te wędrówki w niektórych miejscach, w niektórych krajach, to jest właściwie wędrówka po polu minowym. Kiedy papież wchodzi do kraju, którym panują ogromne konflikty. Związane z tym nieprawdopodobne namiętności i wzajemna wrogość. I że właściwie każde fałszywe stąpnięcie może spowodować eksplozję, może wywołać konflikt, może właściwie zdyskredytować tę misję. Ja pamiętam, jak przyszli do mnie księża amerykańscy, których znam, przed drugą pielgrzymką papieża do Stanów Zjednoczonych. Powiedzieli, proszę pana, nam się wydaje, że doradcy papieża nie rozumieją, że nie można tej pielgrzymki zaczynać w południowej Karolinie. Już nie pamiętam, może w północnej. Dlaczego? Bo to jest bastion bojujących baptystów, którzy nienawidzą papieża i papizmu. I że on tam się przecież może narazić godność swojego najwyższego urzędu. Mogą go obrzucić jajkami, mogą go znieważyć. Może być na niego jakiś zamach. Krótko mówiąc, może nastąpić coś, co obrazi jego godność jako namiestnika Chrystusowego. Ja posłusznie napisałem, powtórzyłem to w liście do księdza Stanisława Dziwisza, który wtedy był prałatem, dziś już jest biskupem i dostałem bardzo lakoniczną odpowiedź. Panie dyrektorze, spokojna głowa, papież da sobie radę. Koniec. I muszę powiedzieć, że nigdzie ten wybuch miny nie nastąpił. I to jest dla mnie najbardziej jakimś, nieomal jakby nadprzyrodzonym zjawiskiem, że wyjeżdżał przecież do tej Moskwy, do Kijowa, mając przed sobą ogromne konflikty. Konflikt greko-katolików z prawosławnymi. Konflikt między trzema odłamami prawosławia. I że w moim przekonaniu postanowił sobie jedną rzecz, że będzie dążył w tej podróży do pojednania z prawosławiem, do zbliżenia z prawosławiem, do pokonania wrogości, ale nie zrobi tego kosztem kościoła grecko-łuńskiego. Nie poświęci na ołtarzu pojednania z prawosławiem greko-katolików. I to jest niejako jakiś cud, że mimo, że ich nie poświęcił, mimo, że im przecież poświęcił tyle uwagi, nie wyszedł z tego skłócony z prawosławem. Wręcz przeciwnie, jak mówił ksiądz redaktor Boniecki. Nawet jeśli chodzi o ten najbardziej wrogi odłam moskiewskiej cerkwi, to jednak ona będzie musiała ulec ogólnym nastrojom, które stały się przychylne dla papieża. Proszę państwa, do bardzo pięknego przemówienia pana ambasadora, które mnie naprawdę wzruszyło, chciałbym dodać jedno. Pan ambasador powołał się na Słowackiego. W moim przekonaniu pielgrzymka do Kijowa sprawiła, że Jan Paweł II stał się papieżem słowiańskim. To nie jest już tylko papież Polak. Spełniła się przepowiednia Juliusza Słowackiego. Dziękuję.
Szanowni Państwo, pan doktor Jan Nowak-Jeziorański zwrócił uwagę na to, że Jan Paweł II i jego podróże często przypominają stąpanie uważnego sapera po polu minowym. Ja chciałbym przypomnieć, że Jan Paweł II jest nie tylko uważnym saperem, ale na samym początku swojego pontyfikatu musiał jechać do Puebli nie po to, aby unikać tamtejszych min, ale żeby gasić pożar, który rozgorzał w całej Ameryce Południowej. I pamiętacie, jak ugasił ten pożar. Cisza, mówi papież. Wspominaliśmy jego słowa. Bardzo dziękuję uczestnikom dzisiejszej debaty. Szanowni Państwo, długo tutaj już przebywamy. uważam, że powinniśmy gorącymi brawami jeszcze raz podziękować wszystkim gościom, którzy zechcieli do nas przybyć. Dziękuję.